spotkania klubowe, warsztaty terapii zajęciowej, zakład aktywizacji zawodowej, zatrudnienie wspomagane, mieszkania treningowe i wspomagane, szkolenia, warsztaty, pomoc psychologiczna, wsparcie rodzin, wolontariat. Te wszystkie działania i inicjatywy mają pozwolić osobom z niepełnosprawnościami funkcjonować w społeczeństwie godnie i na miarę ich możliwości samodzielnie. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. Dziś w programie Bez Barier będziemy mówić o pomyśle Stowarzyszenia My dla Innych działającego w Białymstoku na zintegrowane wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Zapraszam. Głównym celem stowarzyszenia jest pomoc drugiemu człowiekowi w jego podmiotowym funkcjonowaniu. Działania kierowane są głównie do osób z niepełnosprawnościami, które są dla nas równoprawnymi obywatelami, dlatego prowadzimy placówki, które mają na celu pomoc osobie z niepełnosprawnością w jej maksymalnie, jak to możliwe, samodzielnym funkcjonowaniu w swojej społeczności lokalnej. Tak, na swojej stronie internetowej określa swoje priorytety Białostockie Stowarzyszenie My dla Innych. A dziś naszymi gośćmi są panie Dorota Rutkowska-Roszkowska i Patrycja Kisło ze Stowarzyszenia My dla Innych. Dobry wieczór paniom.
Dobry wieczór.
Aż chciałoby się zapytać, czy są jakieś działania z zakresu społecznej i zawodowej aktywizacji osób z niepełnosprawnościami, których stowarzyszenie nie prowadzi. Więc czy ta różnorodność jest konieczna bardziej ze względu na potrzeby waszych podopiecznych, czy też bardziej ze względu na różnorodność źródeł finansowania działalności? I innymi słowy, czy bardziej chodzi o rozwój podopiecznych, czy o zdobywanie i rozwój stowarzyszenia?
Przede wszystkim, jeżeli chodzi o w ogóle cały rozwój stowarzyszenia i to, w jakim miejscu jesteśmy w tym momencie, to wynikało z potrzeb naszych osób, które się do nas zgłaszały, osób z niepełnosprawnościami, które zaczynały od zwykłego spędzania czasu poza domem wśród rówieśników i u których pojawiały się właśnie pomysły na to, co robić dalej w swoim życiu, jak się rozwijać, jak się usamodzielniać, i praktycznie cała baza jak gdyby stowarzyszenia powstała na podstawie potrzeb, możliwości i oczekiwań osób z niepełnosprawnościami, które były pod wsparciem i które są często nadal.
Stowarzyszenie funkcjonuje w Białymstoku już od 12 lat. Zaczynało się od wolontariatu. Z wolontariatu urodził się klub i spotkania klubowe dla osób niepełnosprawnych, intelektualnie głównie. I później właśnie rozpoczęły się inne działania. Ale aktywizacja społeczna to tak się nazywa, ale chodzi głównie o umiejętności społeczne osób niepełnosprawnych intelektualnie. Do dzisiaj są ważnym elementem całej waszej struktury.
Tak, oczywiście, jednak nie tylko osoby z niepełnosprawnością intelektualną są wsparciem stowarzyszenia, ale gro uczestników to są osoby doświadczające różnego rodzaju chorób psychicznych, ze spektrów autyzmu, różnego rodzaju sprzężenia, więc ten rozwój idzie w kierunku potrzeb osób, które mają największe trudności w odnajdywaniu się w życiu codziennym, w życiu społecznym czy na rynku pracy.
Bez osoby, inaczej, bez umiejętności społecznych, takich podstawowych umiejętności społecznych w zasadzie nie można mówić o aktywizacji zawodowej. Więc jeżeli ktoś do was trafia, mówiąc, chciałbym znaleźć pracę, albo chciałbym znaleźć zajęcie na popołudnia, albo nie mam pomysłu na to, żeby wyjść z domu, to jak z nim rozmawiacie, czy jak rozmawiacie z opiekunami takiej osoby?
Na początku robimy rozeznanie, czego tak naprawdę potrzebuje, czego oczekuje od nas, jeżeli jest to aktywizacja zawodowa. Podczas kolejnych spotkań widzimy, dopatrujemy się, że coś tutaj w tych kwestiach społecznych nie są jakieś niedociągnięcia, że sobie nie radzi. W tym momencie podsuwamy mu pomysł, czy może chciałby skorzystać z treningu aktywności, żeby mógł te braki tam uzupełnić. Jeżeli właśnie komunikuje nam, że potrzebuje, szuka znajomych, to też mamy grupę wsparcia. umawiamy tych ludzi, wspieramy, pokazujemy im, co mogą robić w danym wolnym czasie. Czy to wyjście na kręgle, czy to wyjście do kina, czy to po prostu spotkanie w naszej siedzibie.
A jeżeli już osoba czuje się na siłach, żeby podjąć pracę, to jak to wygląda?
Przede wszystkim osoby trafiają do nas w różnych momentach swojego życia, tak? Zupełnie inaczej wygląda droga osoby trafiającej bezpośrednio po szkole, czy też nawet jeszcze w trakcie nauki szkolnej, bo takich beneficjentów też mamy. Czy też jest to osoba, która pojawia się na etapie, nie wiem, 30-40 roku swojego życia, czy ma pewne doświadczenia zawodowe, czy ich nie ma, czy to jest dopiero początek. Więc tak naprawdę no, tutaj kwestia jest zupełnie indywidualna i musi być duże wyczulenie na potrzeby, na możliwości, na ograniczenia danej osoby z niepełnosprawnością, ale też no, trzeba wziąć pod uwagę, że my ciągle działamy projektowo, więc też jakie są nasze możliwości w danym momencie i czy jesteśmy w stanie zaoferować takie wsparcie, jakiego w danym momencie osoba potrzebuje i oczekuje. Tu idzie się ewidentnie za człowiekiem, więc jeżeli nasza oferta, która jak słyszeliście Państwo, jest dość bogata.
Ale... To jeszcze nawet nie powiedziałam wszystkiego, co robicie, bo to nie sposób, ale dojdziemy pomaleńku.
Ale są momenty, kiedy to nie my jesteśmy to, tym miejscem, które powinno spełnić oczekiwania danej osoby. Jest mnóstwo innych organizacji i przykładowo, jeżeli trafi do nas osoba, która tak naprawdę potrzebuje tylko i wyłącznie pośrednictwa pracy, to nie my, to akurat nie to działanie. To jest większa samodzielność, a my bardziej idziemy w kierunku usamodzielniania osoby, tak, czyli cały ten proces i w którym momencie życia on się pojawia.
Warsztaty terapii zajęciowej to chyba takie najbardziej stałe działanie. Ono jest, powiedzmy, najbardziej trwale finansowane. Tu jakby wiadomo, dla ilu osób i na jaką opiekę są pieniądze i są to stałe pieniądze. Więc to jest taka podstawowa wasza oferta, czy tutaj też są problemy z miejscem?
Nie jest to nasza podstawowa oferta, dlatego że warsztaty terapii zajęciowej właściwie zaczęliśmy prowadzić dopiero od zeszłego roku, więc one pojawiły się już po prawie 11 latach działania stowarzyszenia. Niemniej jednak dla osób, które zaczynają dopiero swoją drogę i są, nie wiem, kierowane przez specjalistów, przez lekarzy orzeczników do udziału w warsztatach terapii zajęciowej, to zaczynają od tego. Najpierw w ogóle osoba musi się do warsztatów dostać. Tak jak pani powiedziała, to jest stała liczba uczestników. To jest tak, że do warsztatów wchodzi osoba dopiero na zastępstwo, jeżeli ktoś z tych warsztatów wyjdzie. Proces rehabilitacji w warsztatach nie trwa chwili, trudno określić, ile to będzie czasu. Najpierw musimy pomyśleć o w ogóle rozmowie, czym właściwie jest praca, po co my to robimy, w jakim kierunku można pójść, spróbować. Od niedawna prowadzimy działania właśnie, że jest trener pracy, który działa w warsztatach terapii zajęciowej i który uczy osoby w ogóle rozeznania, czym jest praca. Czyli różnego rodzaju próbkowanie, chodzenie na praktyki, ale przede wszystkim jest to w obrębie rynku chronionego, w obrębie właśnie zakładu aktywności zawodowej, sklepu charytatywnego, żeby pokazać, że są inne możliwości niż tylko spędzanie czasu placówkowo wśród rówieśników.
Zdarza się, że ktoś wychodzi z warsztatów do pracy.
Tak, zdarza się, chociaż nie jest to jeszcze dość częsta praktyka i tak jak powiedziałam, od niedawna prowadzimy warsztaty, więc jest troszeczkę inaczej, ale jeszcze wcześniej, pracując już w modelu zatrudnienia wspomaganego, również współpracowaliśmy z warsztatami terapii zajęciowej, skąd osoby wyszły nawet na otwarty rynek pracy.
Taką formą pośrednią, czy miejscem, gdzie można uczyć się pracować, zawsze był w stowarzyszeniu sklep charytatywny. On też był takim miejscem treningu, zanim powstał zakład aktywności zawodowej. jak pamiętam.
Sklep charytatywny jest częścią Zakładu Aktywności Zawodowej, tak? To jest w Zakładzie Aktywności Zawodowej na ten moment zapewniamy zatrudnienie 26 osobom z niepełnosprawnościami. 6 osób z tych 26 pracuje w samym sklepie charytatywnym. I to też jest pewien proces, no bo troszeczkę inne rzeczy wykonuje się w sklepie, inne czynności niż w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Tam właściwie jest taki proces przygotowania odtwórcze, wykonywanie rękodzielnicze, tak? A dopiero później trafia to do sklepu charytatywnego i tam już jest obcowanie z klientem, obsługa kasy fiskalnej, dzielenie towarów, także tutaj
bardziej skomplikowane.
Tak, też pod nadzorem trenera pracy.
Pani Patrycja, pani jest trenerem pracy.
Wspieram osoby z niepełnosprawnościami w aktywizacji zawodowej, aby pomóc im znaleźć pracę, pokazać, czym ta praca jest, jak się przygotować do pracy, bo przychodzą osoby na różnym etapie. Są osoby, które są bardziej, lepiej funkcjonujące, już pracowały, mają to doświadczenie i wiedzą, co im nie wyszło w wcześniejszych pracach, dlaczego nie udało im się jej utrzymać, a są osoby, które pierwszy raz będą podchodziły do pracy i nie wiedzą, z której strony ten temat ugryźć. Więc my tutaj pomagamy określić im, jakie umiejętności są ich mocną stroną. Pomagamy im sprawdzić się w różnych miejscach pracy, bo próbkujemy. Mogą być pewni, że potrafimy wykonywać coś bardzo dobrze, pójdziemy na próbkę i okaże się, oj, coś jednak nie tak. Za to trafiamy też do miejsc, gdzie nigdy w życiu by nie pomyśleli, że mogliby to robić. A okazuje się, że tam się spełniają i to jest ten kierunek. Ja chcę działać w tym kierunku i chcę to robić, więc szukamy w tym zakresie zatrudnienia.
Trzeba motywować?
Tak, tak. Dość często trzeba. To jest jedna z takich rzeczy, motywować, jak i pokazać, że jeżeli ponieśliśmy jakąś porażkę, to obrócić ją w pozytywny. Że to nie pokazać, że porażka, okej, ale co ona tobie dała? Potknąłeś się? Zastanówmy się, co możemy zrobić na przyszłość, żeby było dobrze. To jest jeden z takich częstych elementów naszej pracy. Też znalezienie samej pracy i że się pożegnamy, że już osiągnęliśmy cel, to też nie do końca tak jest. Jeszcze pozostajemy, wspieramy osoby, monitorujemy, żeby bo znalezienie pracy tak naprawdę jeszcze takie trudne nie jest, ale utrzymanie tej pracy jest wyzwaniem, bo często się okazuje, że pojawiają się u nas osoby, co mają doświadczenie zawodowe, ale to są prace miesięczne, trzymiesięczne. I musimy zdiagnozować i dowiedzieć się, co takiego się dzieje, że nie ma ciągłości, że nie ma...
Nie wytrzymują...
Tak, że nie wytrzymują, czy to jest to jakaś presja się pojawia, czy to jest wycofanie, czy to jest kwestia, że po prostu prace, za które się brali...
Przerastają możliwości.
Dokładnie.
Częściej pracuje pani z osobami takimi, które kończą szkołę i traktują pracę jako kolejny etap w swoim osobistym rozwoju, czy zwykle są to osoby, które skończyły szkołę, wyszły z tego etapu edukacji, posiedziały w domu już 3 lata i pomyślały, ojejku, może jednak spróbuję, bo nudno.
Mam bardziej większe doświadczenie z osobami w średnim wieku już, które jakieś doświadczenie miały, albo wręcz przeciwnie, aż mimo, że skończyły szkołę, to 15 lat nic nie musiały robić. Znaczy, bo też może uznano, że one obawiały się, że nikt ich nie zatrudni. A inna sprawa też mogły pozostać sobie w domu. Miały jakieś zajęcia, nikt nie wymagał od nich, albo założone było, że ty nie pójdziesz do pracy, bo ty nie nadajesz się do pracy. A później okazuje się, że udaje nam się znaleźć tu pracę. Okazuje się, że damy
nadają
radę.
Się.
Tak.
I radzą sobie często całkiem nieźle. Ale wsparcie jest potrzebne także innego rodzaju, bo wiem, że robicie szkolenia zawodowe, wiem, że są warsztaty, przygotowujecie nie tylko na tej zasadzie, że
trener jest, który wspiera i mówi, dasz sobie radę, poradzisz sobie, nauczysz się, zaakceptują cię, ale najpierw trzeba się nauczyć coś konkretnie robić. Bardzo często nasze szkoły nie radzą sobie właśnie z tym nauczeniem robienia czegoś konkretnie.
No to taką podstawą, jeżeli chodzi właśnie o cały proces zatrudnienia wspomaganego, to jest etap, w którym poszukujemy pracy i przygotowujemy się do pracy, czyli wychodzenie do realnych miejsc zatrudnienia, do realnych zakładów, gdzie osoby doświadczają pracy na różnych stanowiskach. My to nazywamy próbkami pracy. Jest to 1-2 dni po 4 godziny, żeby w ogóle spróbować danych czynności i dopiero na tej podstawie oceniać wspólnie z osobą z niepełnosprawnością, która sama ocenia, czy to jest coś, co chciałaby robić i rozmawiamy, jak sobie z tym radzi. Czyli to jest realne doświadczanie warunków pracy, czynności, które wykonujemy i też w świecie rzeczywistym, a nie w takich warunkach bezpiecznych, nie wiem, biurowych, placówkowych, tylko w faktycznych miejscach pracy.
Wykorzystujecie tylko swój zakład aktywności zawodowej, czy też macie zaprzyjaźnione zakłady pracy, do których możecie pójść ze swoimi podopiecznymi? Jak to wygląda?
Przede wszystkim stawiamy na pracodawców z otwartego rynku pracy. Na dzień dzisiejszy współpracujemy na stałe z 75 pracodawcami z różnych branż, z różnych dziedzin, na różnych stanowiskach. I to jest tak naprawdę odpowiedź, czy to jest moment dla osoby na podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy, czy jednak na razie jeszcze powinniśmy się skupić, żeby to był rynek chroniony, tak, żeby zacząć od takiego bardziej stopniowego wprowadzania osoby w realia naszego lokalnego rynku pracy, bo to też ma znaczenie, w jakim mieście jesteśmy.
Zdobyliśmy już pracę, to teraz może pomieszkajmy samodzielnie, bez mamy, taty, babci, wszystkich, którzy się nami zajmują. Pani Patrycjo, pani też trenowała czy wspomagała mieszkańców mieszkań treningowego. Daje się nauczyć tej samodzielności?
Tak, tak. Widać postęp, widać jak osoby, które trafiły na początku, gdy musiały wyjść z domu, gdzie to było takie bezpieczne gniazdo, bo byli najbliżsi.
Wszyscy wyręczali.
Często. Tutaj trafili do mieszkania, gdzie ma jeszcze dwójkę współlokatorów, które to są osoby, z którymi musi się zapoznać, którymi musi się dogadać. Będą wspólnie przecież korzystać i z kuchni, i z łazienki, żeby muszą zadbać też o własną przestrzeń, ale też o wspólną przestrzeń. Muszą nauczyć się prostych rzeczy, że zadbać o higienę, żeby nie przeszkadzało to współlokatorowi, o porządek, więc mieszkanie treningowe dużo pomaga. W tym momencie też stowarzyszenie prowadzi mieszkania chronione. Już mamy 4 takie mieszkania w centrum miasta. Zamieszkuje tam 10 osób. I też przy wsparciu opiekunów mieszkania, jak i asystenta osoby z niepełnosprawnością też nabierają czynności takiego życia codzienności.
Jak długo można mieszkać w mieszkaniu treningowym, to znaczy uczyć się tej samodzielności?
To też zależy od potrzeb osoby, która tam będzie mieszkała, ale maksymalnie może spędzić tam 2 lata.
Czyli jest to czas już wystarczający, jeżeli ktoś widzi, że ma możliwość nauczenia się takiej samodzielności, aby mieszkać w mieszkaniu chronionym później, bo jak rozumiem, jest to też pewnego rodzaju rozwój, tak? Zaczynamy od takiej klasycznej nauki w mieszkaniu treningowym po to, żeby później już zamieszkać w mieszkaniu chronionym, które powinno być alternatywą dla miejsc całodobowej opieki, takim jak na przykład domy pomocy społecznej.
Może troszeczkę inaczej. Mieszkanie treningowe jest jednocześnie mieszkaniem chronionym, gdzie jest też prowadzona terapia, tak, gdzie jest wsparcie psychologa, psychiatry, gdzie są różnego rodzaju zajęcia. Natomiast kolejnym procesem jest mieszkanie wspomagane. I tutaj właśnie wchodzą opiekunowie mieszkań i asystenci, gdzie w mieszkaniu nie toczy się taka zwykła terapia, tylko już faktycznie samodzielne życie i tylko pod nadzorem, czy wszystko jest dobrze, czy zostały opłacone rachunki. To jest kolejny krok, czyli najpierw zaczynamy treningowe, jeżeli jest to skierowane do osób, tak jak mamy w tej chwili, z zaburzeniami psychicznymi. Natomiast w mieszkaniach wspomaganych mieszkają osoby z różnymi niepełnosprawnościami.
Czyli mamy pracę, mamy mieszkanie. Czy jeszcze jakieś wsparcie jest potrzebne?
Oczywiście, jak każdy z nas, potrzebujemy kontaktu z innymi ludźmi, z rówieśnikami, z tym, aby aktywnie spędzać czas poza domem, poza pracą, żeby rozwijać swoje pasje i móc się realizować, żebyśmy też zarabiając pieniążki mogli je po prostu przeznaczać również na jakieś przyjemności, tak? Czyli chociażby wyjście do kina, spędzenie wspólnie czasu podczas integracji. I tutaj są właśnie kluby aktywności społecznej. U nas zajmują się tym trenerzy aktywności. Tak jak było też wspomniane, grupa wsparcia, czyli bardziej pod ukierunkowaniem właściwie tylko trenerów, natomiast wszelkie pomysły padają od samych osób z niepełnosprawnościami. Czyli czasami to jest tak, że najpierw jest ten klub aktywności społecznej, a dopiero później zatrudnienie. Czasami jest to równocześnie, a czasami jest tak, że zaczynamy od pracy i zaczyna nam brakować tego życia społecznego poza.
Projekt Zintegrowane Wsparcie Osób z Niepełnosprawnością to był projekt skierowany głównie na aktywizację zawodową, ale teraz macie też projekty właśnie skierowane na aktywizację społeczną i to są spotkania klubowe i wyjście do kina, tak?
Akurat projekt zintegrowany obejmuje to wszystko, czyli aktywność społeczną i zawodową. W tej chwili ruszyliśmy dzięki środkom z PFRON-u z nowymi projektami, gdzie mamy oddzielnie aktywność społeczną, oddzielnie aktywność zawodową. To jest taki moment, gdzie jeszcze mamy troszkę miejsc. Jeżeli ktoś chce skorzystać z pomocy wsparcia trenera pracy, jak najbardziej zapraszamy. Więc tutaj teraz troszeczkę są podzielone te działania, a ten zintegrowany to jest właśnie ta całość.
W takim razie, jeżeli ktoś poczuł się zachęcony do tego, żeby wyjść z domu, znaleźć pracę, znaleźć przyjaciół, nauczyć się, cieszyć się z życia i z bycia samodzielnym, to można się zgłosić do Stowarzyszenia My Dla Innych. Ja dziękuję za rozmowę. Naszymi gośćmi były dziś panie Dorota Rutkowska-Roszkowska i Patrycja Kisło ze Stowarzyszenia My Dla Innych w Białymstoku. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.